Witam w audycji gościa Radia 5. Studiu pan dr Artur Płoński, ekonomista, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Ja tylko przypomnę, że ostatnio widzieliśmy się w tym studiu jakieś 8 miesięcy temu. W internecie nic nie ginie. Pan doktor wróżył bardzo negatywne... Przedstawiał przyszłość w negatywnych barwach, mówił, że portfele Polaków ucierpią, że ucierpi sektor samorządowy, że prawdopodobnie trzeba spodziewać się wzrostu lokalnych podatków, że duże zakłady pracy mogą mieć spore problemy, a mniejsze jeszcze większe problemy. Sam chciałby się pomylić do swoich prognoz, tak zapowiedział wówczas.
Oczywiście.
Ale dziś, kiedy tu rozmawialiśmy przed wejściem do studia, on stwierdził, że no chyba niczego, cudzysłów, odszczekiwać nie muszę.
Chyba nie muszę, chociaż bardzo chętnie bym to zrobił.
Zatem zacznijmy może od początku. Jak wygląda sytuacja gospodarcza na chwilę obecną?
No to chyba każdy z nas może odpowiedzieć na to pytanie sam, analizując swój budżet. Na rynku pracy niewesoło. Inflacja trzyma się, jak się trzymała. Stopy procentowe lekko obniżone, chociaż wydaje się, że bardziej ze względów politycznych niż gospodarczych. To, co mnie takim lekkim optymizmem napawa, to może sytuacja polityczna, która się sklinczowała.
No tak? Panie doktorze, mamy klincz, a klincz brzmi nie najlepiej.
Rządowo-prezydencki. Tak, ale w mojej opinii dla gospodarki to akurat może posłużyć, dlatego że gospodarka wymaga najbardziej nawet nie mądrego prawa, niesprawiedliwego prawa, ale stabilnego prawa. I teraz od dłuższego czasu w całej Europie, to nie tylko jest kwestia Polski, ale też całej Europy, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które możemy nazwać gospodarką polityczną. Znaczy tak jak kiedyś się mówiło o polityce gospodarczej, czyli że się podejmuje decyzje polityczne, aby osiągać takie czy inne cele gospodarcze, tak teraz mamy w Europie absolutnie odwrócenie tego procesu. Mamy podejmowanie decyzji stricte gospodarczych, które mają realizować takie czy inne cele polityczne. Czy to ideologiczne, czy inne. Na każde jakieś zdarzenie jedyną odpowiedzią, jaką mają europejskie elity, jest stworzenie nowej ustawy, często na kolanie, często takiej, która nie współgra z całym systemem prawnym. To prawnicy wiedzą najlepiej, jaki to jest gąszcz. Wprowadzenie jej szybko, żeby pokazać wyborcom, jakim to się jest bardzo zaangażowanym i kompetentnym politykiem, a ci wyborcy, ci przedsiębiorcy też muszą z tym żyć. I teraz ta maszynka naprodukowała już, no to jest niestety, to już jest niestety no, nie do uniknięcia, bo zostały naprodukowane ustawy, które tam mają wchodzić rok po roku, ale być może pojawi się mniej nowych, bo ten klincz, no to wiadomo, parlament, rząd ma ochotę wprowadzić taką czy inną zmianę, prezydent no nie jest długopisem, tak? Znaczy prezydent u nas w ogóle ma trochę pod górkę, bo będzie albo długopisem, albo hamulcowym.
Bo nie będzie, tak.
Tak? No więc tutaj nie jest długopisem, więc gdzie będzie mógł, no to będzie pokazywał swój sprzeciw, będzie hamował. Może wyjść to na zdrowie gospodarce, bo tych zmian może być mniej, mogło trochę zwolnić. Więc,
no
więc
dzień ja dobry, patrzę... ostatnia decyzja. Prezydent nie zgadza się na wzrost akcyzy.
No właśnie,
na alkohol.
Rząd planuje zwiększenie dochodów, podwyższenie różnych podatków, w tym właśnie akcyzy na alkohol. Prezydent hamuje. No już nie będziemy komentować może tego.
Dobrze czy źle?
To zależy
ekonomicznego punktu widzenia.
To zależy dla kogo. To zależy dla kogo. Dla konsumentów na pewno dobrze, dlatego że te wszystkie, znaczy większość tych podatków, które rząd chce podnosić, są podatki pośrednie, więc one generalnie przejdą po prostu na ceny, to konsument je zapłaci, a nie producent. Więc jest to takie wstrzymanie tego impulsu inflacyjnego. Dla budżetu źle, no bo dług publiczny nam rośnie i to ostatnio rośnie bardzo szybko.
Ktoś powie, no i co z tego wszystkim rośnie?
Tak.
Jeżeli wszystkie łodzie idą na dno, no to żadna.
Tak, ale odsyłam do przypadku Grecji, której tak rósł, że w pewnym momencie nie mogło już tego długu sprzedawać. Dlaczego? Jak to wygląda? No, państwo potrzebuje pieniędzy na realizację budżetu, który tam zostaje uchwalony. Więc się zapożycza, tak? No i później ten dług trzeba spłacić. Oczywiście, żeby go spłacić, no to trzeba pożyczyć znowu, ale więcej, no bo spłata jest z odsetkami. Więc ten dług tak się nam roluje, dopóki są chętni na kupienie tych obligacji, tam bonów skarbowych, czy pożyczenie pieniędzy dla rządu. A gdy ta sytuacja gospodarcza danego państwa zaczyna wyglądać tragicznie, no to inwestorzy zaczynają sobie szukać bardziej pewnych inwestycji. Każdy tam dba o jakieś bezpieczeństwo swojego kapitału, no i wtedy pojawiają się problemy.
No to tak, pójdźmy w takie naiwne pytania. Wszystkie państwa są zadłużone, skoro wszystkie są zadłużone, to u kogo?
No, to jest pytanie bardzo dobre. Generalnie na świecie operują potężne fundusze, tak jak na przykład fundusze emerytalne amerykańskie, obracające potężnymi pieniędzmi. Poza tym, no, trzeba przyznać, duża część świata jest zadłużona u Chin. Chiny mają taką strategię, że całe ich przywództwo rynkowe czy przewaga rynkowa polega na tym, że mają tanią siłę roboczą, że u nich wytworzenie poszczególnych dóbr jest dużo tańsze niż w innych krajach. Ale żeby to utrzymać, nie mogą wpuścić pieniądza, które zarabiają na swój rynek, bo wtedy tam ceny pójdą do góry, skończy się tania siła robocza. W związku z tym Chiny te swoje dochody inwestują w co? W papiery dłużne innych państw. W konflikcie amerykańsko-chińskim jest taki, znowu to słowo klincz nam wraca, jest coś takiego w naszym powiedzeniu, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Chiny są właścicielami potężnej części długu amerykańskiego. Gdyby chciały zniszczyć gospodarkę amerykańską, mogło zrobić to w jeden dzień, tylko że przy tym straciłyby miliardy dolarów, więc to też nie bardzo im się opłaca. Więc tak, są te centra finansowe, które finansują. Wskazanie palcem kto nie jest łatwe. Nikt się nie chce przyznać.
Skoro mowa o taniej sile roboczej, proszę państwa, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło w czerwcu tego roku 8881 zł, to takie jakieś 6300 na rękę, co stanowi wzrost o 9% rok do roku według danych GUS-u. Co pan na to?
No, chciałbym zapytać naszych słuchaczy, gdyby to było możliwe, kto z nich zarabia średnią krajową, jak wielu. Gdy zadaję to pytanie studentom, to się śmieją. Więc powiedzmy tak, średnia to jest taka miara statystyczna, która jest jedną z najgorszych miar. Dlaczego? Dlatego, że...
Obaj jemy gołąbki.
Tak. Średnio każdy z nas ma tak, jedną piersi. No dobra, zostawmy. Tak. Zostawmy. Więc to jest średnia. Dużo ciekawszą miarą, dużo bardziej informacji niosącą jest mediana. Mediana to jest taka miara, która pokazuje, jaki poziom zarobków osiąga dokładnie połowa Polaków. I ona w Polsce jest standardowo przez cały okres, jaki badałem, a niedawno się tym zajmowałem, ona jest tak średnio 1000 i wraz ze wzrostem średniej to się rozwarstwia. Teraz, zdaje się, sprawdzaliśmy przed programem, audycją, tak. Że to jest około 6000 z kawałkiem. Brutto wychodziło 5000 na rękę. Tak? I to jest tak. 5000 na rękę otrzymuje połowa Polaków. I teraz tą średnią ciągną te najwyższe zarobki, które faktycznie część zarabia bardzo dobrze, i te wynagrodzenia tą średnią ciągną bardzo do góry. Natomiast warto o tym pamiętać.
Co czeka wynagrodzenia, skoro bezrobocie w Polsce od połowy ubiegłego roku systematycznie rośnie?
To jest też decyzja polityczna, dlatego że zauważmy, że nasze rządy, i to nie tylko obecne, ale i poprzednie, bardzo lubiły podnosić minimalne wynagrodzenie. prawda? Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia oznacza, że ta średnia będzie wzrastała, bo te obciążenia. Tylko że może się okazać, że część stanowisk czy część miejsc pracy przestaje być opłacalna. No bo jeżeli ja kogoś zatrudnię i muszę mu zapłacić więcej niż on daje dla przedsiębiorstwa, to po co mam to robić? Więc generalnie obawiam się wzrostu bezrobocia. Zresztą już chyba zaczęło nam rosnąć.
KPO, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapytam tak, KPO działa czy nie? Nie pytam o jachty, solaria i tak dalej, bo to już zostało przegadane. Czy ten program działa i przynosi efekty?
Ja nie dostrzegam jakichś takich większych efektów. Być może potrzeba więcej czasu, prawda? Wiadomo, proces inwestycyjny jest długi i te efekty mogą być widoczne później. Natomiast w perspektywie tego pytania tak trochę zabawne wydaje się to zabieganie o te środki z KPO przez poprzednią ekipę. Dlatego KPO była w stanie podpisać tam każde rozporządzenie unijne i przyjąć każdą drogę. Pamiętajmy, KPO to są pieniądze pożyczone i żeby przyniosły ewidentny skutek dla gospodarki, muszą być mądrze zainwestowane. No te jachty to nie zadziała.
To nie zadziała.
Zwłaszcza, że kupione prawdopodobnie za granicą. Więc generalnie nabijają. A zresztą, to wydaje mi się, że jedną z pierwszych decyzji po tym, gdy KPO było uruchomione, decyzji rządu, to była decyzja o tym, żeby nie przewalutowywać ich na złotówki. Żeby one były w euro, bo i tak pójdą na zakupy za granicą, a w związku z tym zdecydowanie będą wspierały gospodarkę, tylko nie naszą.
Tradycyjne pytanie, kiedy się widzimy, co z Litwinami, to też jest pytanie, co z ceną euro tak naprawdę.
Tak, dokładnie tak.
4,20 coś w tym momencie.
Ta cena euro, ona się waha, ale tak średnia, zła miara, ale jednak. Ale wydaje się, że w dłuższej perspektywie ona jest stabilna. Pytanie teraz, to pytanie o finanse całej Unii Europejskiej. To jest pytanie o to, jak bardzo te finanse ucierpią w związku z wprowadzaniem na siłę Zielonego Ładu. Zielony Ład zwiększa koszty działalności gospodarczej, zmniejsza konkurencyjność. Widzimy to po branży motoryzacyjnej, na przykład w Niemczech. Nie? Oczywiście Bruksela wpadła na pomysł, że w związku z tym podpisze umowę z Ameryką Południową i tam będzie sprzedawać im niemieckie samochody za żywność. No ale to jest poświęcanie z kolei rolnictwa. Więc dopóki to jeszcze działa, to powinno być tak, jak jest. Natomiast jeżeli ten kryzys finansowy dotknie gospodarki unijnej, no to też spadnie euro. Jak spadnie euro, no to skończą się przyjazdy, bo ceny się będą wyrównywały.
Rozpadało się za oknem, proszę Państwa, na Bulwarowej. Nie wiem, czy to słychać w mikrofonach. Mamy otwarte i kończyć musimy. Doktor Artur Poński, ekonomista Państwowej Uczelni Zawodowej. Podtrzymuje Pan założenie, że będzie gorzej?
Tak jak mówię, ten klincz polityczny, który wydaje się przedłużyć, mamy trzy siły, które żadna z nich nie może rządzić po następnych wyborach, może spowodować, że ten napływ nowych ustaw, zmian będzie mniejszy, więc zaczynam być umiarkowanym optymistą.
I w ten pozytywny sposób kończymy to spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję
Artur
bardzo.
Parafinowicz zadawał pytania. Do usłyszenia.